Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum.
Gloria tibi, Domine.
Uno vrime rece
Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest Królestwo Niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Dalej, podobne jest Królestwo Niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu, tak jest. A on rzekł do nich, dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd. Oto słowo Pańskie.
Bracia i siostry,
bracia i siostry, czy człowiek może być tak bogaty, że może mieć wszystko to, czego zapragnie serce? Jeżeli może to wszystko posiadać, co serce zapragnie, to jednak nie oznacza, że jest bogaty. Wcześniej powiedzielibyśmy, że on jest tylko jeden oszukany człowiek. My dziś jesteśmy w niebezpieczeństwie, gdy jest mowa o oszustwie. Telewizja i inne mass media z dnia na dzień próbują pokazać świat bogactwo, które nie istnieje. Obrazy są to piękne, jeżeli są w kolorze. Codzienność jednak jest pełna szarości. Co my nazywamy szczęście, to będzie zawsze napisane małymi literami. Szczęście zanika w piasku pod naszymi stopami. Gdy król Salomon, bracia i siostry, zaczął rządzić nad Izraelem, słyszeliśmy przed chwilą, uczynił coś niezwykłego na początku swojego panowania. Przyszedł do Gibeonu, jednego z znanych miejsc izraelskich, miejsc, gdzie się pielgrzymowało, i był świadomy zadania, które ma przejąć. On to, co nie uczynił jego ojciec Dawid, on miał to uczynić. Dawid miał potrzebę i pragnienie wybudować świątynię w Jerozolimie, ale Jahwe nie dopuścił mu z powodu grzechów, które poczynił w przeszłości. Świątynię będzie budował jego syn Salomon i to jest jego pierwszy wielki obowiązek. Jego ojciec Dawid wzmocnił królestwo, zwyciężył wszystkich nieprzyjaciół, tych wewnętrznych i zewnętrznych. Przed Salomonem stały nowe cele i plany i dlatego potrzebował wielkiej mądrości. W nocy słyszy Boży głos, jaką prośbę chcesz przedstawić na tej pielgrzymce? Czy chcesz powiększyć królestwo swego ojca Dawida? Czy chcesz pokój czy wojnę? Czy pragniesz być bogaty, tak jak królowie w innych narodach, którzy są silni, mocniejsi od Izraela? Czy pragniesz ich wielkość i jego królewski blask, ich królewski blask, abyś mógł pokonać drugich królów? On nie wybiera nic z tego. Salomon prosi o coś całkiem innego. Bóg ma powiedzieć mu, w jaki sposób ma się zachowywać jako król. Prosi siłę, aby mógł naśladować Boże Słowo. Dobrze wie, że jego ojciec Dawid nie zawsze dobrze postępował i że musiał cierpieć pod ciężarem swojej winy. I sam czuje ciężar winy swego ojca. Mimo tego wszystkiego gotowy jest rozpocząć swoje dzieło przez Boże Słowo. Bóg przyjmuje jego modlitwę. Salomon potrzebuje jedno mądre i rozsądne serce, które nikt wcześniej ani po nim nie posiadał. To jest Boży dar na początku jego rządzenia. On będzie mądrym królem, a jego mądrość stanie się znana na wszystkie czasy. Jakie słowa przedstawiał Salomon podczas różnych sporów, rozwiązywał je. Dziś ciężko znaleźć podobnego władcę do Salomona, który potrafiłby podjąć właściwe decyzje. A jakie są te niewłaściwe decyzje tych mocnych tego świata w polityce? Często odczuwamy to nawet na własnej skórze. Co Salomon poprosił dla siebie, to było największym i najważniejszym, o co może prosić człowiek na takim stanowisku. Mimo tego Ewangelia pokazuje nam, bracia i siostry, jeszcze coś dużo ważniejszego. Skarb na jednym polu brzmi jak zwykła historia, szczególnie skarb na cudzym polu, które najpierw trzeba wykupić, a to właściwie opiera się na fantazji. Tak jak u Salomona nie jest mowa o ziemskim bogactwie, nie jest mowa o srebrze, złocie. Tu nie jest mowa w ogóle o skarbie, lecz w jaki sposób odkryć ten skarb. Mowa jest o czymś, obok którego ludzie w obojętny sposób przechodzą, a wartość tego ktoś poznaje i jest zachwycony z powodu tego, że to odnalazł. Gotowy jest sprzedać wszystko, aby to otrzymał, osiągnął. I dlatego mowa jest o tym samym, o co prosił Salomon Boga. Tu ważną rolę odgrywają bracia i siostry, wiedza i rozróżnianie. Przypowieść o perle czyni to jeszcze bardziej jaśniejszym. Kto by mógł pomyśleć, że jedna perła kryje w sobie wartość większą niż jedna cała posiadłość? Na początku to nie wygląda w ten sposób, ale dopiero później to zostanie pokazane. Dlatego warto jest ryzykować. I dodajmy, bracia i siostry, do tego tą trzecią przypowieść, sieć, z której należy wyrzucić te złe ryby, a zostawić tylko te dobre. To jakby nie pokrywało się z tymi dwiema przypowieściami. Ryba w sieci to jest jeden długi proces, który codziennie się powtarza, aby praca szła dalej i aby z jednym dobrym wyborem osiągnąć zawsze lepszą zdobycz. Jeżeli popatrzymy na te trzy przypowieści, zrozumiemy, że tu wiedza i decyzja są wartościami, które są między sobą połączone. Mowa jest o poznaniu ważnych wartości i o naszej decyzji, wyboru tego, co na końcu przychodzi do nas po naszym życiu. ziemskim. W przypowieści to nazywa się skarbem, perłą lub rybą, ale zawsze myśli się tu o tym, co jest na końcu, przed czym wszystko musi uklęknąć. I to jest wartość wszystkich wartości, obok których nie ma żadnych innych. I w końcu, bracia i siostry, tu nie jest mowa o czymś, co można lub nie można wybierać, gdyż jest mowa o sądzie ostatecznym, na którym pojawiają się aniołowie Boży. Już na początku stoi anioł na drzwiach raju, przez które ani jeden człowiek nie będzie mógł przejść. Tu na końcu czasów pozostaje obraz tylko piec, co jest bezkorzystnym, co nie można wykorzystać, wrzuca się w starych czasach właśnie do pieca. Do spalenia był on dobrym. To jest jedna strona i spod tego można podciągnąć linię, podkreślić, kto zdecyduje się, aby być paliwem do pieca, już nie jest interesującym. My musimy obrócić się w stronę drugich wartości, pokazać zainteresowanie wobec skarbu, perły, ryby, za to, co jest właściwe i co pozostaje na zawsze. Salomon powiedziałby nam, musimy posiadać rozsądne serce, gdyż na końcu stoi znów ktoś, kto powoduje coś takiego, co wydarzyło się z Salomonem. Tu jest jeden uczony w piśmie, który stał się członkiem Królestwa Niebieskiego. Wszyscy będziemy uczniami Królestwa Niebieskiego. Bóg zawsze jest obecny między nami w swoim słowie. Spotykamy go podczas każdej mszy świętej, podczas której się spotykamy. Jego słowa są naszą nauką, którą przyjmujemy szczęśliwym i rozsądnym sercem, roztropnym. Tak jeszcze bardziej stajemy się Jego dziećmi przez chrzest święty, gdzie kapłan otworzył nam uszy na słowa Boże. Jego słowa nie są tylko jeden raz odnalezione, lecz one zawsze coraz więcej wzrastają i przedstawiają to, co stare i nowe. To, co stare, co już kiedyś przyjęliśmy, a nowe na jeden, drugi sposób pojmujemy i przeżywamy. Boże Słowo jest skarbem, bogactwem, wiecznością. Z tego skarbu będziemy mogli korzystać i to ten skarb nigdy nie zostanie zużyty. I na końcu przez serce Salomona wspominamy serce Maryi. W Maryi jeszcze lepiej widać, jakie to jest to rozsądne serce. W pełni była skierowana na Boże słowa, gdy w Nazaret przyszedł do niej anioł. Ona jest tą, która przyjmuje, która jest gotową i która jest otwarta. Pełna jest słuchem, słucha i w pełni do niego należy. Bracia i siostry, to maryjne stanowisko gotowości, to maryjne stanowisko przyjmowania, to maryjne stanowisko słuchania, należenia do Boga. To jest właściwie i nasze chrześcijańskie stanowisko. To powinno być stanowisko każdego z nas i my musimy prosić o niego, tak jak prosił o to Salomon. Amen.